Celem jest zwiększenie dostępności wystaw, pokazów i warsztatów dla osób niewidzących i słabowidzących. W całym kraju Fundacja Widzimy Inaczej realizuje projekt Postępność. Poprawa dostępności do kultury oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Nieprzypadkowo w Białymstoku takie spotkanie odbyło się w Muzeum Pamięci Sybiru. Szczegóły już za chwilę. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Postępność. Poprawa dostępności do kultury oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Takie spotkania odbywają się, tak jak już mówiłam, w całym kraju. W Białymstoku było w Muzeum Pamięci Sybiru. O dostępności w tej placówce opowie Karolina Mosiej-Zambrano z działu projektów edukacyjnych i kulturalnych, koordynatorka do spraw dostępności. Ale najpierw powiemy o założeniach całej akcji, o fundacji Widzimy Inaczej i o tym mówić będzie prezes Robert Zarzecki.
Fundacja Widzimy Inaczej to taki niewielki twór, niewielka organizacja, która zajmuje się działaniami głównie na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Naszymi płucami jest sport osób z niepełnosprawnością, dość nietypowa dyscyplina. Trenujemy w tej chwili w 14 województwach tenis ziemny dla osób niewidomych i słabowidzących. Od zeszłego roku mamy własną, starą łódkę klasy DZ i zaczynamy prowadzić też warsztaty żeglarskie. Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie chciało wsiadać z nami. W tym roku na pewno idziemy popływać sobie na korycie Wisły w Warszawie. To wyzwanie, bo teraz jeszcze remontujemy łódź. W zeszłym roku ją dostaliśmy, ale postanowiliśmy wyremontować tak, żeby przez kilkanaście kolejnych lat mogła nam służyć bez większych kosztów, więc teraz bardzo duże środki musimy zebrać. Myślę, że to się uda. No i Wisła z Warszawy do Zegrza. To jest duże wyzwanie, ale tak, właśnie wyzwanie, nie problem.
Akademia tenisa dla niewidomych i słabowidzących. Skąd w ogóle pomysł na to?
Kiedyś, ja jako jeszcze nie prezes fundacji, byłem zawodnikiem w ramach Blind Tennis Polska. Agata Barycka, pisząc pracę magisterską, znalazła informację, że na świecie ludzie niewidomi grają w tenis. Ona jest tenisistką, pisała pracę o tenisie i zorientowawszy się, że w Polsce nie ma takich możliwości, osoby niewidome nie grają, zaczęła to sprowadzać do Polski. I na początku ja byłem tak naprawdę zawodnikiem w ramach jej stowarzyszenia. Później nasze drogi się rozeszły, a u nas to się tak rozrosło, takim się powodzeniem zaczęło cieszyć, że w tej chwili trenujemy 130 osób. Dla mnie jest to o tyle ważne, że sport, który uprawiamy, nie jest wybitnie przekształcony, dostosowywany. Jest to bardzo podobna zasada, bardzo podobne techniki grania jak w tenisie klasycznym. To też nasi zawodnicy często mówią, że oni na kortach nie czują się inni, że też mają rakietę, jest kort, mają piłkę i muszą grać i to im pozwala uprawiać sport trochę na równi z osobami pełnosprawnymi, czyli nie patrzy się na tę naszą dyscyplinę jak na coś wybitnie innego.
Czy czymś się różni?
Różni się przede wszystkim piłką. Piłki sprowadzamy z Japonii. Tam się dowiedziałem, że to jest sprzedawane jako zabawka, ale bardzo fajnie się sprawdza ta zabawka u nas. My się bawimy tenisem. Piłka w środku ma kapsułkę ze śrutem i działa trochę jak grzechotka. Jak się odbija, to ja słyszę, gdzie się odbija. To też są nieco inne zasady. Mnie piłka może się odbić na korcie 3 razy, a nie raz, jak w klasycznym tenisie, bo ten pierwszy raz to jest dopiero informacja, gdzie jest piłka. Ja dopiero zaczynam wtedy zmierzać w jej kierunku. No i są nieco mniejsze korty. Dla osób słabowidzących to jest 3/4 długości klasycznego kortu, dla osób niewidomych jeszcze mniej, bo tam jest dużo większy problem z poruszaniem się w przestrzeni. To są podstawowe różnice, reszta się nie zmienia. Punkty takie same, game sety, liczenie jest to samo.
A na początku było zdziwienie, gdy mówiliście o
wciąż
tym, że...
Wciąż jest zdziwienie, tak. Bardzo wiele osób nie dowierza, że to jest możliwe. Tenisiści przecierają często oczy ze zdziwienia, że to jest możliwe. Natomiast ja myślę, że my dzięki tymi działaniami naszymi też docieramy do różnych grup w social mediach, takich poświęconych głównie tenisowi klasycznemu. I jak trenujemy, to jest druga zaleta, o której mówią nasi tenisiści, że oni się cieszą, że nie organizujemy tych treningów w miejscach wyznaczonych, wydzielonych dla osób z niepełnosprawnościami, czy dla osób niewidomych, tylko to są normalne, tradycyjne korty. Idziemy na korty, jak nie ma innej możliwości, to na mączkę, najchętniej na korty twarde i treningi mamy tak samo jak inni tenisiści. Zdarza się, że w Warszawie obok naszych tenisistów trenują znani polscy tenisiści i trenują sobie razem. Trening to trening. To jest zaleta i oni przecierają rzeczywiście oczy ze zdumienia, a my z kolei cieszymy się, że łączymy te środowiska, że to jest taka prawdziwa, w naszym mniemaniu, integracja. Trenerów też, jak za rozmawiamy, to nie są specjaliści tyflopedagodzy, to są trenerzy tenisa. Uczą się siebie nawzajem przez kilka miesięcy, ale w tej chwili w naszych szeregach jest 17 trenerów z całej Polski i ta grupa się troszeczkę rozrasta. Myślę, że po tym roku, bo mamy przed sobą dużo wydarzeń, łącznie z Mistrzostwami Polski i Mistrzostwami Świata, ta grupa się powiększy.
Czy sport jest tą dziedziną w przypadku osób z różnymi niepełnosprawnościami, która w pewien sposób otwiera możliwości nie tylko na integrację społeczną, ale też otwiera na świat?
Myślę, że sport to jest jedna z dziedzin, która otwiera na świat, no bo możemy sobie mówić, że bardzo często spotykamy się z takimi tezami, że sport dla osób z niepełnosprawnościami to jest rehabilitacja. Często stoimy w opozycji do tych słów, to znaczy rehabilitacja jest dla tych, którzy rehabilitują się poprzez sport, natomiast jeżeli ktoś gra, wyjeżdża na mistrzostwa i tak dalej, to już jest rywalizacja. Trudno powiedzieć o sporcie naszym jako zawodowym, bo wciąż jednak mówimy o innych środkach dla zawodowych tenisistów czy sportowców pełnosprawnych, a zupełnie o czymś innym mówimy, jeżeli chodzi o niepełnosprawność. To wciąż nisza i wciąż spychany temat na dalszy tor, ale to też jest sposobność do tego, żeby spotykać się z przedstawicielami grup z niepełnosprawnościami z innych krajów. Też wymiana doświadczeń, dopytywania się, jak to jest organizowane na świecie, w jaki sposób to się tam promuje. Więc tak, myślę, że to jest okno. Zresztą my w ramach naszej fundacji też często robimy tak, że jeżeli mamy taką możliwość, to staramy się wyjeżdżać na przykład na zawody międzynarodowe. W tym roku lecimy do Madrytu. Leci 17-osobowa grupa na Mistrzostwa Hiszpanii. Trochę, żeby pograć. Część z tych osób już nam powiedziała, że po raz pierwszy w życiu będzie się działa w samolocie. I kto wie, być może gdyby nie to, że grają w tenis, to pewnie przez długie, długie lata jeszcze by nie mieli okazji nigdzie polecieć. Raz dlatego, że część się boi. Dwa, że nie ma z kim lub coś w tym stylu. A my tak trochę namawiamy. W zeszłym roku zresztą wysłaliśmy zawodników na Igrzyska Dyscyplin Nieparaolimpijskich do Birmingham i tam 50-letnia tenisistka nasza mówi, że całe życie się bała, ale po wylocie tam i z powrotem powiedziała, że teraz to już chce latać wszędzie. Więc to jest taka brama na świat, myślę. A my też staramy się aktywizować nie tylko sportowców, którzy przynoszą medale, ale też ludzi, którzy są zaangażowani w nasze działania. Jeżeli widzimy, że ktoś się angażuje, to bardziej skłonni jesteśmy poświęcić czas nasz, żeby zorganizować im czas.
Myślę, że jesteście też znakomitym przykładem, że można, bo czasami mam wrażenie, że może nie osoby z różnymi dysfunkcjami, ale ich opiekunowie, rodzice w przypadku osób młodych boją się wypuścić?
Pewnie, że się boją. Ja mam takie doświadczenie z jednej ze szkół, w których prowadzimy zajęcia z blind tenisa i tam na zajęcia uczęszczają dzieci, przechodzą przez ulicę, po drugiej stronie mają kort tenisowy na dużej sali gimnastycznej wyklejony. Kiedyś dostałem uwagę od pani dyrektor taką, że ona dostała uwagi od rodziców, że dzieci samodzielnie przechodziły przez pasy, a trener był kilka metrów z tyłu. Ja tak oczy otworzyłem szeroko, nie do końca wiedziałem, co mam zrobić z tą informacją. Powiedziałem, że dobrze, pani dyrektor, przepraszamy, postaramy się, żeby następnym razem trener przenosił dzieci na rękach, jedno po drugim. Bo nie bardzo wiem, czemu miała służyć informacja. My przechodzimy sami przez pasy, ja chodzę samodzielnie przez pasy, nasi koledzy samodzielnie przechodzą, jeżdżą, zwiedzają świat. To żaden wyczyn dla osoby z dysfunkcją wzroku, niezależnie czy jest niewidoma, czy nie jest niewidoma. Za chwilę zabraknie rodziców, zabraknie szkoły i on będzie musiał samodzielnie przechodzić, samodzielnie pójść do sklepu. Czy coś w tym stylu. Owszem, ja rozumiem, że to jest oczko w głowie rodzica, ja też pewnie byłem, natomiast raczej musimy popatrzeć przez pryzmat taki, że raz, drugi raz sobie ktoś nabije guza, stłucze kolano, ale to będzie kolejny krok do tego, żeby stał się samodzielniejszy, odporniejszy, uważniejszy.
I tutaj ze sportu tak płynnie troszeczkę przechodzimy do kultury, mówiąc o tej otwartości. A dokładnie o projekcie Postępność, poprawa dostępności do kultury oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.
To jest projekt badawczy, w którym przede wszystkim pytamy ludzi niewidomych i słabowidzących, jak oni rozumieją dostępność, jaką oni chcieliby dostać makietę, czy jaki wydruk, jakiej wielkości, w jakiej skali, czy kolory mają znaczenie i tak dalej.
Bo my nie mówimy tutaj już tylko o braku progów w danej instytucji, tylko mówimy bardziej o tym, co można w danej instytucji zobaczyć.
Mnie osobiście niewidomej próg w instytucji nie przeszkadza. Mi nawet nie przeszkadza to, że nie ma windy. Ja sobie wejdę po schodach, ja mam chore oczy, a nie nogi. Nasza fundacja, jeżeli chodzi o projekt Postępność, zajmuje się tylko i wyłącznie dostępnością do kultury dla osób z dysfunkcją wzroku. I głównie się skupiamy na modelach 3D, na drukach 3D. To znaczy robimy badania, jak to powinno się robić. Oczywiście, że będzie ktoś, kto z tego nie skorzysta albo powie, że jemu jest za ostre, za słabo ostre, za wysokie, za małe itd. Natomiast naszym zadaniem jest wypracować taki standard, żeby jak największa grupa odbiorców powiedziała, tak, to jest ok. Ja widzę różnicę na przykład, jak oglądają nasze modele osoby w moim wieku i młodsze, a jak oglądają osoby w moim wieku i starsze. Zupełnie inny odbiór i zupełnie inne podejście. Jedni już wiedzą, że mogą wymagać i mówią, to trzeba zrobić tak, to trzeba zmienić, to trzeba udoskonalić, a drudzy stoją i mówią, o jak fajnie, że wreszcie coś takiego można oglądać. Spotkamy się, mam nadzieję, w ciągu tych 2-3 lat z dużym też odbiorem i z dużymi informacjami zwrotnymi, żeby nie było tak, że tylko będziemy chwaleni, bo chcielibyśmy dostać konstruktywną krytykę, co zmieniać.
Czy łatwiej z tą dostępnością jest w nowych placówkach, czy też te, które funkcjonują już od wielu, wielu lat, też otwierają się na to, by te modele 3D były?
Łatwiej jest w nowych placówkach, bo to już są trochę wymogi, standardy ustawowe. Na szczęście w nowych placówkach też jest standardem, że musi być koordynator dostępności. Jeżeli jest taka osoba, która jest zaangażowana w to, co robi, to walczy o to, żeby ta dostępność była w jak najszerszym spektrum. A w starych placówkach wydaje mi się, że tam trzeba jeszcze przekonać zarządców placówkami.
Mentalność.
Myślę, że łatwiej jest tam, gdzie są stałe wystawy, gdzie można złożyć wniosek, nie wiem, grant o kopię tych elementów. Ja jestem absolutnie zwolennikiem robienia kopii. Jeżeli jest coś z metalu, naszyjnik z prehistorycznego złota, to zróbmy taki sam naszyjnik, być może nie ze złota, żeby nie dostał nóg, mówiąc dość potocznie, ale taki, żeby miał podobną wagę, podobną strukturę i tak dalej, taki, który można dotknąć. Niech to będzie kopia, ale to ma sens tylko wtedy, kiedy wystawa jest stała wiele lat. Natomiast jeżeli wystawy są zmienne, to trzeba zrobić tak, żeby dostępność była, ale była stosunkowo tania. Model 3D, jeden kosztuje 200, powiedzmy 500 zł, maksymalnie 1000 i to już daje mi jako odbiorcy bardzo dużo możliwości poszerzenia wiedzy na ten temat. I wydaje mi się, że jak przejdziemy przez mentalność, jeżeli chodzi o dostosowanie rzeczy dla osób z dysfunkcją wzroku, jest dużo prostszym. Tak mi się wydaje, stworzenie audiodeskrypcji, zrobienie w odpowiednim miejscu napisów w alfabecie Braille'a, czy przygotowanie i postawienie obok oryginału modelu 3D, to nie jest jakaś wybitnie duża sztuka. Myślę, że nawet w starych obiektach wydaje mi się, że dużo gorzej jest, jeżeli chodzi o dostępność architektoniczną.
Spotkamy się w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.
Chcieliśmy wylądować właśnie w tym miejscu, w miejscu, które od początku jest projektowane tak, żeby być w jak największym stopniu dostępne dla osób z niepełnosprawnościami różnymi.
W Muzeum Pamięci Sybiru mamy dość szeroko rozwiniętą dostępność. Ona oczywiście jest podzielona. Jesteśmy dostępni informacyjnie czy komunikacyjnie. Naprawdę na różnych poziomach i w różnych sferach. Na wystawie stałej możemy na przykład spotkać repliki eksponatów, które są wydrukowane w druku 3D, które można dotknąć. Nasze audioprzewodniki mają ścieżki z audiodeskrypcją albo z polskim językiem migowym. Mamy zamontowane pętle indukcyjne. W naszym muzeum istnieje pokój wyciszenia, na przykład dla osób spektrum albo dla osób, które potrzebują chwilę odpocząć od bodźców, na przykład dźwiękowych czy świetlnych. Jest tego naprawdę, naprawdę bardzo dużo i pracujemy od samego początku powołania muzeum, żeby nie tylko wystawa, ale cały budynek i nasze wydarzenia i przedsięwzięcia były szeroko dostępne naszej publiczności.
Wiadomo, że są placówki, instytucje kultury, które powstały w dawnych latach i bardzo ciężko jest je dostosować do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. A jak ważne w przypadku tak młodej placówki jak Muzeum Pamięci Sybiru jest to, by myśleć o tej potrzebie dostępności już na etapie projektowania?
To rzeczywiście są dwie różne drogi, ale one obie mają swoje plusy, minusy i wyzwania. Z jednej strony w momencie, kiedy placówka jest nowa i nowoczesna, musimy uważać, aby te elementy dostępności były też trwałe, były aktualne, aby ta dostępność się poszerzała i dotykała wszystkich elementów takiej instytucji i od strony architektonicznej, ale też i od strony komunikacyjnej, czyli nowe wydarzenie, które na przykład tworzymy, będzie takim samym wydarzeniem, jak wydarzenie nie na przykład w budynku zabytkowym jakiejś innej instytucji. Więc tutaj ta dostępność trochę przenika i oba punkty mogą się spotykać, mogą nie. Myślę, że w obu przypadkach najważniejsza jest kreatywność, wymiana doświadczeń między instytucjami i to nie jest istotne, czy instytucja jest nowa, czy jest stara, dlatego że myślę, że ta kreatywność w tworzeniu dostępnych elementów jest taka sama dla wszystkich instytucji i ta wymiana doświadczeń pozwoli na dostępność w każdym budynku.
Jeśli chodzi o Muzeum Pamięci Sybiru i bariery architektoniczne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, to jak sobie z nimi tutaj radzicie?
To rzeczywiście na etapie projektowym zostało uwzględnione, dlatego też nie mamy progów, wszystko jest bardzo płaskie, jest możliwość zakręcania, szczególnie jeżeli chodzi o wózki inwalidzkie. Tutaj mam na myśli oczywiście wystawę stałą, która jest kręta, że tak powiem, więc te odległości, to wszystko zostało przemyślane i to zostało wszystko uwzględnione. Mamy dodatkowe elementy dla osób, które mają problemy z mobilnością. Nie musi być to koniecznie niepełnosprawność. Tutaj podkreślę, że dostępność jest nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, więc skręcona kostka, czyli problem z mobilnością przez 2 miesiące jest także problemem, więc na przykład mamy do dyspozycji chodziki czy wózki, które pomagają z wizytą, ale które też na przykład pomagają, bo można też na nich usiąść, odpocząć, szczególnie, że wystawa jest długa. Więc jak najbardziej architektonicznie budynek jest dostępny, ale i tak dodaliśmy niektóre elementy, szczególnie widząc z doświadczenia, gdzie możemy pomóc.
A jeśli chodzi o inne dysfunkcje, na przykład wzroku czy słuchu?
Dla osób z niepełnosprawnością słuchu mamy zamontowane pętle indukcyjne. Jedna jest przy kasie, czyli osoba kupując bilet dzięki pętli indukcyjnej może porozumieć się z osobą pracującą przy kasie. Oraz pętle indukcyjne są też na wystawie stałej w pomieszczeniach, gdzie dźwięk jest bardzo istotny. Dodatkowo mamy naszyjne pętle indukcyjne, z których można korzystać przy oprowadzeniu z przewodnikiem, kiedy korzysta z urządzeń typu tour guide. Oraz mamy audioprzewodnik, w którym jest ścieżka w polskim języku migowym, więc to też jest jak najbardziej dostępne. Z drugiej strony, jeżeli chodzi też o narząd słuchu, mamy dostępne na przykład słuchawki wyciszające, kiedy ten dźwięk jest za mocny niektórym osobom, które są wrażliwsze też na te bodźce, oraz też pokój wyciszenia, który pozwala się wyciszyć i oddalić od zgiełku, od chaosu na przykład dużej grupy na wystawie. Jeżeli chodzi o dostępność, która jest bardziej dedykowana osobom z dysfunkcją wzroku, są różne elementy dotykowe na wystawie, one są oznaczone naklejką otwartej dłoni, czyli można dotykać. To jest bardzo ważne, bo najczęściej w muzeach spotykamy się z naklejką przekreślona łapka, więc to jest dla nas bardzo ważne, żeby podkreślać, to można dotknąć, tu można poświęcić trochę czasu i skorzystać z innego zmysłu. Mamy audioprzewodnik ze ścieżką, z audiodeskrypcją. Mamy makietę drukowana w 3D wystawy stałej, która stoi pod mapą, czyli osoby, które widzą, mogą zobaczyć mapę i zobaczyć, jak wygląda wystawa stała. Osoba z tą dysfunkcją mogą też dotknąć i zapoznać się z tą całą makietą przed wejściem na wystawę. To są też takie elementy, które pozwalają zapoznać się z wystawą nie tylko dla osób z niepełnosprawnością wzroku, ale też dla innych, na przykład dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy dla osób spektrum, które potrzebują więcej informacji, żeby się przygotować i wiedzieć, co ich czeka, jak wejść, jak wygląda wystawa, na co trzeba uważać, co spotka ich po drodze na naszej wystawie czy w naszym budynku. Więc to są elementy, które trochę trudno powiedzieć, że są tylko i wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością wzroku. One są tak naprawdę dla wszystkich. Dodatkowy element, z którego możemy korzystać przy zmyśle dotyku.
Z doświadczenia tych już kilku lat działalności widzicie, że osoby odwiedzające Muzeum Pamięci Sybiru, osoby z różnymi dysfunkcjami potrzebują, chłoną kultury.
Jak najbardziej tak. Ta instytucja jest dostępna i osoby będą z tego korzystać, jeżeli będą miały taką możliwość. To nie mam żadnych wątpliwości co do tego.
Projekt, który realizuje Fundacja Widzimy Inaczej, jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Od 1 marca wzrósł próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wynosi obecnie 2419,33 zł brutto. Oznacza to, że może być więcej uprawnionych do tego świadczenia. Mówi o tym regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa poddaskiego Katarzyna Krupicka.
Tegoroczna marcowa waloryzacja podnosi kwotę graniczną, na podstawie której ustalane jest prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji o ponad 261 zł. Próg uprawniający do świadczenia wzrośnie z kwoty 2157,80 zł do 2419,33 zł brutto. Natomiast maksymalna kwota świadczenia pozostanie bez zmian i wynosi 500 zł na rękę. Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające 500 plus dla niesamodzielnych muszą od nowa ubiegać się o to świadczenie. Wniosek należy złożyć, jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia, do którego wcześniej nie było prawa. Świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych mogą otrzymać osoby mieszkające w Polsce, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji i nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza od 1 marca bieżącego roku 2419,33 zł brutto. Świadczenia finansowane ze środków publicznych to na przykład emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, na przykład zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Do dochodu uwzględnia się również świadczenia otrzymywane z zagranicznych instytucji właściwych do spraw emerytalno-rentowych. Nie jest natomiast wliczany na przykład dodatek i zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy też ryczałt energetyczny. Nie są ujmowane także świadczenia o charakterze jednorazowym, na przykład zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy. Pod uwagę nie jest brane świadczenie wspierające czy renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu osobie, która stała się całkowicie niezdolna do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia. Katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych mających wpływ na prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dostępny jest na stronie internetowej ZUS-u oraz na sali obsługi klientów w każdej placówce zakładu. Świadczenie w pełnej kwocie, czyli 500 zł do wypłaty, mogą otrzymać osoby, które nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza 1919,33 zł brutto. Jeśli suma tych świadczeń wynosi więcej niż 1919,33 zł, a nie przekracza 2419,33 zł brutto, to stosowana jest zasada złotówka za złotówkę. Na przykład, jeżeli w marcu suma pobranych świadczeń wynosi 2000 zł brutto, to świadczenie uzupełniające będzie przyznane w kwocie 419,33 zł.
Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie jest wypłacane z urzędu. Potrzebny jest wniosek. Jeśli ktoś pobiera już emeryturę lub rentę, to wniosek powinien złożyć w instytucji, która wypłaca świadczenia, na przykład w ZUS-ie, KRUS-ie lub innych zakładach emerytalno-rentowych. A dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.